Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.
Iwona Kosztyła, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w audycji Żyć w rodzinie, ale jak? Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, które przewiduje m.in. przywrócenie możliwości kupna bez recepty tzw. tabletki. Swoje stanowisko na ten temat przedstawił zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Z punktu widzenia etycznego stosowanie tabletek PO jest niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby, czytamy w tekście. Czym jest tabletka dzień po? Jak działa? O tym porozmawiamy z księdzem doktorem Janem Kobakiem z Katedry Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pigułka dzień po to tak zwana pigułka antykoncepcyjna awaryjna, czy to pigułka tabletka poronna?
Myślę, że tutaj trzeba rozróżnić przynajmniej zakładany mechanizm działania tych środków, bo nie można powiedzieć, że tak zwane pigułki dzień po, które de facto niekoniecznie się zażywa tylko do 24 godzin, bo tam raczej są dłuższe te okresy, kiedy uznaje się za dopuszczalne za życie, to nie jest to samo, co tak zwana aborcja farmakologiczna, czyli takie ściśle środki wczesnoporonne. Aborcję farmakologiczną stosuje się w wczesnym etapie ciąży, ale już po jej stwierdzeniu. To są bardzo silne, dużo silniejsze środki, które powodują skurcze macicy i efekty bardzo brutalne, bolesne do tego stopnia, że podobno większość kobiet, które przeszły aborcję farmakologiczną, jak się jeszcze kiedyś decydują na aborcję, to wolą chirurgiczną. Czyli jest to zupełnie inny obraz niż to, co się lansuje, że takie proste, bezbolesne na zasadzie takiego środka czasem używanego słowa lekarstwo czy lek, co to jest wręcz absurdalne, karykaturalne brzmienie. Natomiast jeśli chodzi o te pigułki dzień po, tak zwane, czyli to, co się nazywa antykoncepcją awaryjną albo bardziej profesjonalnie postkoitalną, czyli po zbliżeniu, to jest mechanizm, który polega na tym, że zakłada się, że w momencie współżycia komórka jajowa jeszcze się nie rozwinęła, jeszcze nie jest zdolna do zapłodnienia, czyli nie doszło do owulacji. I to oznacza, że jeżeli by się troszkę o kilka dni przesunęło rozwój tej komórki jajowej, przesunęło owulację, opóźniło, to te plemniki, które w ciele kobiety po współżyciu czekają na zapłodnienie, po prostu obumrą, nie dożyją, nie dotrwają do momentu, kiedy dojdzie do owulacji. Więc to jest to podstawowe założenie działania tej pigułki, opóźnienie owulacji. Oczywiście problem się zaczyna wtedy, kiedy ta owulacja już jest, bo może się tak zdarzyć, że w chwili współżycia doszło już do owulacji, czy zanim się zażyje tą pigułkę. I tutaj wiele osób stawia pytanie, czy to nie zaszkodzi tak poczętemu człowiekowi. Proste odpowiedzi nie są tutaj proste, ponieważ stwierdzono, że środki stosowane w tych pigułkach działają na endometrium, czyli na błonę macicy, w której zagnieżdża się embrion po zapłodnieniu, kiedy przechodzi przez jajowody. Więc jeżeli na nią działają w taki sposób, że ona się mniej rozwija, to pytanie, czy to nie powoduje tego, że po prostu nie ma szans na zagnieżdżenie, czy nie ma możliwości zagnieżdżenia. I tutaj są różne opinie, niektórzy twierdzą, że działają, ale niewystarczająco, żeby zablokować. Inni podnoszą słuszne obawy, pytają o to, w jaki sposób to zostało zbadane. Trudno przypuszczać, żeby to było badane na przykład w takim standardzie, jak się bada działania szkodliwe leków, według tak zwanej evidence-based medicine, czyli wiele tam badań randomizowanych na dużych populacjach i tak dalej, a i to się nieraz okazuje niewystarczające, więc myślę, że ci, którzy zadają pytania o działanie poronnych środków, mają powody, żeby je zadawać. I tutaj jakby samo tylko formułowanie, czy odwoływanie się do jakichś wielkich haseł o powszechnej wiedzy medycznej jest nieuczciwe. Więc oczywiście też wielu ludzi w ogóle sprawę stawia w inny sposób, mianowicie definiują sobie ciążę nie od momentu poczęcia, tylko od momentu zagnieżdżenia. Czyli właściwie to, co nie powoduje zagnieżdżenia, to nie byłoby wczesnoporonnym. I tutaj mamy bardzo poważny problem związany ze zmienianiem znaczenia słów. Więc może się okazać, że coś nie pozwala przeżyć dziecku, więc de facto działa zabójczo na to dziecko, na poczętego malutkiego człowieka, ale nie będzie nazwane wczesnoporonnym albo nie będzie nazwane skutkiem przeciwciążowym. Dyskusja jest skomplikowana, natomiast nie chodzi o to, żeby mówić tylko o aspekcie biologiczno-medycznym, od tego są specjaliści i tutaj powinniśmy dążyć do jak najbardziej rzetelnych badań i im ufać. Natomiast to jest cały kontekst moralny i społeczny tego, czym jest pigułka dzień po. To jest owoc takiej mentalności, w której przyjemność seksualna jest oderwana od miłości, od relacji, od także otwarcia na życie. To jest fragmentaryzacja. Na ogół jak coś się dzieli na fragmenty, to robi się po to, żeby się z każdym fragmentem rozprawić osobno, ewentualnie, że fragmenty się lepiej komercjalizuje. I tak jest niestety w przypadku ludzkiej miłości i seksualności. Przyjemność to jest coś, co można sprzedawać. Z relacją już jest dużo trudniej. Przyjemność to jest coś, czym można manipulować. Z relacją to już trochę inaczej wygląda, szczególnie jeżeli te sprawy są połączone. Dlatego pigułka dzień po to jest efekt pewnej mentalności, której próbuje się podchodzić do ludzkiej miłości i seksualności jak do takiej zwykłej, prostej przyjemności poza konsekwencjami. Jak coś, co można by skojarzyć z obejrzeniem filmu, ze zjedzeniem jakiegoś dobrego ciastka i czegoś tego typu. Pytanie, czy ludzka seksualność tym powinno być? To należy do miłości, czy do zjedzenia dobrego ciastka? Gdzie my to lokujemy? I myślę, że to jest tak naprawdę pytanie antropologiczne, pytanie o człowieka. Jak my chcemy funkcjonować?
W mediach toczy się dyskusja na ten temat, ale głównym argumentem, który rozmówcy kładą na szali, to jest wiek.
Tak, i to jest zagadnienie rzeczywiście bardzo, bardzo zastanawiające. W sytuacji, w której, no, jak to niekiedy z przekąsem się mówi, zostaje uchwalone, że napoje energetyczne nie powinny być sprzedawane poza wiedzą rodziców i stosowane przez osoby do 18 roku życia, okazuje się, że środek o tak silnym działaniu, jak pigułki dzień po, czy antykoncepcja postkoitalna, może być stosowany bez wiedzy rodziców, czy w ogóle bez zgody, bez kontroli rodziców. Ja myślę, że tutaj mamy znowu obraz pewnego takiego przedstawiania rodzica jako wroga. Jako wroga ludzkiej seksualności, pewnego stylu życia i tak dalej. No, myślę, że to jest jedna z podstawowych zasad, że to rodzic jest najbardziej odpowiedzialny za życie swojego dziecka, za funkcjonowanie swojego dziecka i bez jego zgody nie powinno się narzucać czokolwiek. Dlaczego rodzic jest najbardziej odpowiedzialny? Bo domniemujemy, że jest tym, który najbardziej kocha, że mu najbardziej zależy. I jakby wyprowadzanie decyzji związanych z życiem seksualnym 15-letniego człowieka poza obszar kompetencji rodziców, to jest moralna zbrodnia.
Czym grozi taki ogólny dostęp do tej pigułki?
Myślę, że będzie to bardzo powszechne bagatelizowanie jej. To jest bardzo silny środek. Nie wiem, czy jest wiele dostępnych bez recepty środków o tak silnym działaniu, który się zacznie stosować coraz powszechniej. Bo będzie takie wrażenie, że to nic wielkiego. Można pójść kupić i sobie zażyć na wszelki wypadek. I to będzie się kończyło bardzo poważnymi rozstrojami zdrowia u osób młodych. Bierzmy pod uwagę to, że u 15-letnich dzieci wiedza na temat ludzkiej seksualności, na temat mechanizmu ludzkiej płodności jest minimalna. Może się okazać, nie chcę tutaj być ani złośliwcem, ani złym prorokiem, ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której niektóre znerwicowane nastolatki będą to zażywać po całowaniu się z chłopakiem. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało bardzo karykaturalnie, natomiast obawiam się, że to może powodować bardzo silne przesunięcia mentalne. Myślę, że jeżeli byśmy chcieli taką tylko biologiczną edukację seksualną zastosować jako rozwiązanie tutaj, to też pójdziemy w takim kierunku, że ludzie będą się czuli odcięci od konsekwencji swojego życia erotycznego, seksualnego. Nie będą tego wiązać z miłością, nie będą tego w ogóle wiązać z relacją z ludźmi. Będzie to takie przedstawienie jako przyjemność z łatwymi do opanowania konsekwencjami. Tym nie jest ludzka seksualność. Ludzka seksualność jest częścią ludzkiej miłości. I tylko w taki sposób może być właściwie stosowana. W przeciwnym wypadku ma zawsze skutki raniące. I tu naprawdę nie chodzi tylko o skutki medyczne, zdrowotne, biologiczne. Ono ma skutki raniące dla człowieczeństwa i dla społeczeństwa. A przede wszystkim bardzo niszczące historię życia konkretnego człowieka.
Ale o tych skutkach medycznych w kontekście tych 15-latków też należy mówić i też należy zwracać na to uwagę.
Oczywiście, że należy mówić. Tutaj mamy wiele takich mechanizmów związanych z równią pochyłą, właśnie z pewną niekompetencją, z pewnym takim milczaniem negatywnych skutków, efektów. No, mamy tutaj bardzo silną ideologizację nauki. Wiele osób zupełnie niekompetentnych powołuje się na terminologię medyczną, specjalistyczną. Myślę, że jest bardzo trudno w tej chwili pozwolić naprawdę specjalistom o tym rozmawiać. Ja się spotkałem na przykład z taką opinią wyrażoną gdzieś w jakimś fachowym miejscu, że właściwie należałoby te środki podawać ludziom bez recepty, udostępnić ludziom bez recepty, bo w każdym przypadku potencjalne korzyści są większe niż zagrożenia i ryzyko. Tylko o jakim zagrożeniu i ryzyku się tu mówi? O ciąży. No, czy naprawdę lekarz to jest osoba, która powinna oceniać ciążę jako zagrożenie? No ja rozumiem, że ciąża się także wiąże z pewnymi zagrożeniami natury biologicznej, medycznej, bo jest stanem bardzo, bardzo ekstremalnym w organizmie kobiety. Natomiast no, gdybyśmy tak to definiowali, no to byśmy powiedzieli, że nigdy nie jest dobrze zajść w ciążę, bo zawsze zagrożenia są większe od potencjalnych korzyści. Dlatego sądzę, że tutaj mamy bardzo zideologizowaną naukę i nawet rzetelnie prowadzone badania są nieraz wplatane w bardzo taki szemrany kontekst.
Mówimy tutaj o tych 15-latkach, ale oczywiście także warto powiedzieć, że szkodliwa będzie także dla tych starszych, o tych 18-latkach, 20, 30, 40-latkach także.
Oczywiście my dzisiaj mówimy o czymś takim jak pandemia niepłodności. I to jest takie wybijanie jednego problemu drugim problemem. Najpierw się dezorganizuje zdrowie prokreacyjne za pomocą bardzo silnych, nieodpowiedzialnie stosowanych środków hormonalnych, a potem się próbuje to ratować za pomocą in vitro, nieraz stosowanego też poza dobrymi czy sensownymi wskazaniami lekarskimi. Czy medycznymi, bo to może lepiej tak to wypowiedzieć. Więc mamy taki problem, że próbujemy bohatersko rozwiązywać problemy, które sami stworzyliśmy, a zawsze tu padają ofiarą najsłabsi, pada ofiarą nasze człowieczeństwo, bo to trzeba zawsze rozpatrywać na płaszczyźnie wyższej niż tylko biologiczne.
Skutki medyczne, skutki moralne i o tych skutkach moralnych Kościół przypomina, będzie przypominał, będą jakieś działania związane właśnie z tym tematem?
Myślę, że tutaj trzeba po prostu ludzi uświadamiać. Pamiętajmy, że demokracja to jest pewna metoda. Wybór większości nie decyduje o tym, co jest dobre i co złe, tylko o tym, jakie w danym miejscu obowiązuje prawo. Więc nie wszystko można sobie uchwalić jako właściwe. Zresztą świat też się tak rozwija, że to, co dobre i prawdziwe, najpierw jest opinią mniejszości, potem dopiero się jakoś przebija do świadomości większości, czasem się przebija. Czasem niestety nie, albo z dużym opóźnieniem. Dlatego sądzę, że tutaj jesteśmy wszyscy bardzo zaproszeni do tego, żeby być osobami rozsądnymi. Pewnie w sytuacji, w której należy się spodziewać ruchów ideologicznych, upowszechniających nie tylko środki antykoncepcyjne czy te środki postkoitalne, awaryjne, jakby tego nie nazwać, tym bardziej jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dobrze edukować. Nie na zasadzie jakiegoś nerwicowego podejścia, nie na zasadzie wyolbrzymiania czegoś, tylko mówienia jak jest, jakie są skutki. Dzisiaj się tyle mówi o ekologii, dzisiaj się tyle mówi o odpowiedzialności za leki, które się przyjmuje, za środki. Ludzie tyle mówią o diecie, o tym, żeby eliminować różne podejrzane, szkodliwe substancje ze swojego jadłospisu, a się okazuje, że mając problem z zawartością cukru w napojach, nie mamy problemu z otworzeniem szerokiej drogi do stosowania hormonów. No ale taka mentalność, w której seksualność się traktuje jako przyjemność bez konsekwencji, będzie do tego prowadziła. I będziemy w coraz większym absurdzie, tylko dawkowanym nam ze znieczuleniem.
Ksiądz Jan Kobak z Katedry Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.